przedświąteczne rozmowy w Radiu Kraków, także w zakresie prawa, bo przecież prawo wdziera się w to życie codzienne, czy chcemy, czy nie chcemy, i stąd o świętach w wydaniu prawnym i w rozumieniu prawa będziemy rozmawiać. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska i gość Radia Kraków, pani Anna Jasielska-Papierkowska, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o sytuacji, kiedy jesteśmy po rozwodzie, mamy wspólne dziecko i teraz z kim to dziecko ma tak naprawdę, czy może tak naprawdę spędzić święta?
To zależy. Zależy od sytuacji, czy te kwestie są uregulowane sądownie, czy też rodzice pozostawili to w swoich rękach. Jeżeli zdecydowali się przy rozstaniu na sądowną regulację kwestii kontaktów, to wówczas punktem odniesienia będzie dla nich orzeczenie sądu w formie postanowienia, w którym będą mieć informacje, kiedy, z kim, w jakim interwale czasowym dziecko będzie spędzać święta. Jeżeli natomiast przy rozstaniu rodzice nie regulowali tego, pozostawiając to do swojej swobodnej decyzji, wówczas każdorazowo przed każdymi świętami będą musieli wypracować kompromisowo jakieś porozumienie. Jeżeli nie uda im się tego wypracować, to niestety w sądzie już nie zdążą tego załatwić z uwagi na zbyt bliskie okresy świąteczne, aczkolwiek w perspektywie przyszłości, jeżeli widzą, że teraz nie są w stanie porozumieć się co do tego, kiedy i z kim dziecko ma spędzić święta, będą musieli skierować sprawę do sądu. W orzeczeniach o uregulowaniu kontaktów trzeba mieć na względzie to, że często znajdują się rozwiązania zabezpieczające okres świąteczny, tak aby niwelować nieporozumienia między rodzicami. Pozwala to płynnie zaplanować nie tylko rodzicom same święta, ale stwarza bezpieczeństwo po stronie dzieci, które wiedzą, że w tym okresie są u tego rodzica, w tym u tego, i tak będą wyglądały ich najbliższe dni.
Z jednej strony wydaje się to takie bardzo formalne rozwiązanie, z drugiej strony, czy z pani takiej praktyki radcowskiej wynika, że lepiej jest przy rozwodzie to uregulować?
I znów zacznę odpowiedź, to zależy. A zależy od tego, na jakim etapie może rozstania emocjonalnego są rodzice, na ile są w stanie wypracować porozumienie. Wiadomym jest, że najlepiej jest dogadać się, ale czasami nie ma z kim i nie ma o czym. W związku z tym, jeżeli byli partnerzy są w stanie współpracować na płaszczyźnie opiekuńczo-wychowawczej dotyczącej dzieci, nie ma obowiązku regulowania tej sfery. Więc jeżeli oni liczą się z tym, że się dogadają, znają swojego partnera na tyle, wiedzą na tyle, że jest elastyczny i że zawsze znajdą jakiś kompromis, to może czasami w takich przypadkach lepiej jest tego nie regulować, bo wtedy nie są skazani na sztywne ramy, sposobu realizowania kontaktów. Czasami komuś wypada jakiś wyjazd, czasami ktoś się rozchoruje. Stwarza to większą elastyczność po stronie sposobu kształtowania kontaktów. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z partnerem, z którym wiemy, że już jest ciężko, a pewnie będzie jeszcze tylko bardziej ciężko, bo te relacje po rozstaniu nie będą się albo już się nie układają najlepiej, to wtedy dla świętego spokoju ducha, aby ograniczać punkty sporne między rodzicami, uregulować sobie te kontakty. Ja wiem, że mam na przykład w latach parzystych tak i tak, w latach nieparzystych w inne dni i wiem, że wtedy mogę jechać do rodziny, mogę te dzieci zabrać, mogę mieć całkiem inne plany świąteczne.
Bo te plany to nie jest tylko spędzenie czasu z ojcem albo z matką dziecka. Tutaj jest kwestia także dziadków, dalszych krewnych, znajomych. Musimy zgodzić się na to, że nasze dziecko w takim gronie przebywa, w takim gronie spędza czas.
Jak najbardziej. Tutaj musimy obejmować stanem swojej świadomości fakt tego, że jeżeli nasze dzieci z naszym byłym partnerem będą spędzać święta, to w tych świętach będą uczestniczyć członkowie rodziny byłego partnera. Czasami z tym byłym partnerom trudno się jest pogodzić. Mają jakieś animozje do byłych teściowych, do innych członków rodziny. Uważają, że zbytnio ingerowano w ich związek, przez to ten związek się rozpadł. Bądź są jakieś inne przyczyny, które stoją za tym, że tutaj te relacje nie są najlepsze i często właśnie rodzice próbują w ramach kontaktów forsować takie rozwiązania, że kontakt ma być tylko z rodzicem bez udziału osób trzecich. nie ma instrumentu prawnego, który pozwoliłby wyegzekwować taki sposób ukształtowania kontaktów. Zresztą nie reguluje się kontaktów w ten sposób, że kontakt ma być na przykład tylko z tatą z wyłączeniem dziadków ojczystych. Nie da się w ten sposób tego ukształtować, bo to się nie nadaje do egzekucji. Nie sposób tego wyegzekwować.
Zresztą to jest osobna kwestia. Dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukami, a wnuki mają prawo i obowiązek do kontaktu z dziadkami, więc to jest osobne zagadnienie prawne.
Jeśli mogę wejść tu w słowo, to jeśli chodzi o samych dziadków, co do ich kontaktów z wnukami, jeżeli tutaj ich dziecko samo nie doprowadzi do kontaktu z wnukami, no to oni sami również mają roszczenia w tym zakresie i mogą występować do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukami, również uwzględniające okres świąteczny. Oczywiście, czy taki finał sprawa będzie miała, wszystko zależy od tego, jak wyrzeknie sąd i jak ewentualnie zostanie zbadana tutaj relacja dziadków z wnukami.
Prezenty to także taki temat świąteczny. Prezenty, a alimenty. Jeśli jeden z rodziców płaci alimenty, czy to oznacza, że nie musi albo nie ma takiego moralnego obowiązku sprawiać prezent, a jeśli ten prezent przygotowuje, to czy może sobie go odliczyć od alimentów?
Może zacznijmy od najczęstszego przypadku, jaki występuje, czyli próby odliczenia prezentu od alimentów. No nie można sobie w ten sposób postąpić. Często, jeżeli tak się dzieje, to ten rodzic, który dzierży alimenty, czyli ten, do rąk którego płacone są alimenty, jeżeli by doszło do takiego rozliczenia, ma prawo skierować świadczenie alimentacyjne do egzekucji komorniczej, bo wtedy nie ma pełni wpłaconej raty alimentacyjnej. Więc samowolnie, bez zgody drugiego rodzica, do rąk którego płacimy alimenty, nie możemy dokonywać takich potrąceń i rozliczeń. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pytania pani redaktor, jeśli chodzi o kwestie moralne, no to jak najbardziej, no wiadomym jest, że dziecko będzie oczekiwało od tego rodzica, który jest obowiązany alimentacyjne, pewnie jakiegoś prezentu, będzie miło się czuło, jeśli ten prezent dostanie, a to czy ten rodzic kupi mu ten prezent, to już leży właśnie w gestii jego poczucia rodzicielstwa, czy też, no, czasami może w kwestii bardziej prozaicznej możliwości finansowej, bo pamiętajmy, że czasami alimenty są ukształtowane na takiej wysokości, że po ich zapłacie niestety ten rodzic, który jest obowiązany alimentacyjnie, nie ma już środków na nic więcej poza własnym przeżyciem, więc nie ma nadwyżki finansowej, która pozwalałaby mu właśnie na pokrywanie prezentów dla dziecka.
Jak uregulować sprawę nagłej pomocy lekarskiej w okresie świąt, bo niestety i takie wypadki się zdarzają, że nasze dziecko trafia na przykład do szpitala, będąc pod opieką jednego rodzica. Co wtedy ten rodzic może zrobić? Czy musi się kontaktować z drugim rodzicem?
Punktem wyjścia do odpowiedzi jest ustalenie, czy w danym przypadku, co do danej rodziny, była rozstrzygana kwestia co do władzy rodzicielskiej. Jeżeli oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, no to tutaj sytuacje nagłe i decyzje w tym zakresie podejmuje ten, pod którego pieczą dziecko jest, aczkolwiek są przypadki, w których szpital będzie wymagał zgody obojga, więc wiadomym jest, że będzie potrzeba poinformowania drugiego rodzica o sytuacji i najpewniej ściągnięcie go do szpitala celem wyrażenia zgody, gdyby rzeczywiście jakaś sytuacja wymagała wyrażenia jej przez drugiego rodzica.
Wszystko zatem zależy, jakie są uregulowania. I na koniec takie pytanie. Gdyby jeden z rodziców chciał zabrać dziecko na święta albo w okresie poświątecznym, albo potem na ferie, które także niebawem, za granicę. Czy może to zrobić samowolnie, czy musi to ustalać z drugim rodzicem?
I jak w pytaniu poprzednim, punktem odniesienia będzie to, czy mamy jakąkolwiek regulację sądową. Bo jeżeli mamy regulację, jeśli chodzi o władzę rodzicielską i jest tam wskazane, że mamy możliwość wyjazdu na przykład do 2 tygodni albo do miesiąca poza granicę kraju bez zgody drugiego rodzica, to nie ma problemu, ten rodzic może sobie wyjechać z dzieckiem zgodnie z tym, jak to zostało uregulowane w kwestii władzy i w powiązaniu do kontaktów. Natomiast, no, jeżeli tutaj nie ma regulacji, oboje rodzice mają prawo współdecydowania, no to w tej sytuacji wartym jest jednak uzyskanie zgody drugiego rodzica.
Pisemnej.
Powiem tak, odprawa graniczna nie wymaga takich dokumentów, klientów, aczkolwiek dla własnego poczucia bezpieczeństwa lepiej dysponować takim podpisem drugiego rodzica.
Tak naprawdę wniosek nasuwa się jeden. Dobrze jest mieć różne sprawy uregulowane na piśmie, właśnie choćby przy rozwodzie, żeby potem nie było wątpliwości, co i jak należy załatwiać.
To daje, tak jak powiedziałam, już pewien komfort i wygodę, aczkolwiek nie daje elastyczności i rzuca nas w sztywne ramy działania pod dyktando orzeczenia.
Tak czy inaczej, życzymy spokojnych świąt, bezkonfliktowych i bez nieporozumień związanych z regulowaniem relacji rodzinnych, no bo te w trakcie świąt, w czasie świąt powinny być raczej miłe i przyjazne, a nie postawione na ostrzu noża. Bardzo dziękuję. Pani Anna Jasielska-Papierkowska, radca prawny, była gościem Radia Kraków.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.